Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, rozmawia Michał Pacześniak.
Dzień dobry panie ministrze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, witam.
Panie ministrze, wojna na Ukrainie. W tej chwili bomby spadają na Kijów, stolicę europejskiego kraju, naszego sąsiada. Czy to oznacza, że demokratyczny Zachód zawiódł, czy mamy do czynienia z szaleństwem despoty rządzącego z Kremla?
To się jeszcze okaże, panie redaktorze. Rzeczywiście szaleniec rozpoczął największą wojnę w XXI wieku, trudno wyobrażalną. Byłem w Kijowie wielokrotnie, ostatni raz w październiku ubiegłego roku. Przepiękne, historyczne miasto, 3 miliony mieszkańców. A tu się okazuje, że to miasto jest bombardowane i bezwzględnie atakowane. Ale okaże się, czy Zachód jest bezsilny. Sankcje, które wczoraj Rada Europejska nałożyła na Rosję, są poważne. Mogą doprowadzić po prostu do pokonania Rosji środkami ekonomicznymi. Rosja być może za jakiś czas, trzeba czasu niestety, ale za jakiś czas nie będzie miała środków finansowych ani możliwości prowadzenia agresywnej polityki. I to są sankcje nie tylko Zjednoczonej Unii Europejskiej, bez żadnych wyłomów, podkreślam, bo co do tego jeszcze do niedawna były pewne wątpliwości, ale też sankcje Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, czyli można powiedzieć kolektywnego Zjednoczonego Zachodu. I musimy po prostu tę walkę wygrać. Rosja musi zostać pokonana.
Czy to oznacza, że już nic więcej nie mogliśmy zrobić, jeśli chodzi o sankcje? No tutaj pojawia się temat systemu rozliczeń międzynarodowego SWIFT. Niemcy, Austria, Cypr no nie chcą odłączyć Rosji od tego systemu. Dlaczego tak się dzieje?
Uważam, że możemy jeszcze te sankcje eskalować. Jeszcze jakieś instrumenty dodatkowe są możliwe. Również to wyłączenie Rosji z systemu rozliczania finansowego SWIFT. Na razie w ramach szukania jedności w podejmowaniu tych decyzji sankcyjnych okazało się, że w tej sprawie jedności niestety nie ma. Tu wyrażam swoją osobistą opinię, bo uważam, że należałoby to również wprowadzić. Jak również jeszcze ostrzejsze zakazy poruszania się po świecie Zachodu przez Rosjan po prostu. Rosjanie muszą się zdecydować, bo Rosjanie niestety wspierają reżim Putina w większości. Są oczywiście szlachetne środowiska, widzimy je teraz nawet na ulicach rosyjskich miast, które sprzeciwiają się tej polityce, ale to jest mniejszość. Większość niestety tę politykę popiera i podoba jej się to, co Putin wyprawia. Więc w zanadrzu mamy jeszcze ostrzejsze decyzje dotyczące poruszania się po świecie Zachodu i posiadania tam majątków. Niech się Rosjanie zdecydują, albo nienawidzą Zachodu i chcą z nim walczyć, bo tak naprawdę atak na Ukrainę jest atakiem również na Zachód. Bo dlaczego Ukraina została zaatakowana? Dlatego, że miała aspiracje zachodnie. Chciała do NATO i Unii Europejskiej, dlatego została zaatakowana. Więc po raz kolejny Rosja udowadnia, elita polityczna Rosji udowadnia, że tak naprawdę głównym wrogiem, to nawet w doktrynie obronnej mają zapisane, głównym wrogiem Rosji jest Zachód. To jest absurd. Zachód nie czyha na Rosję i nie chce krzywdy Rosji. Tymczasem oni z tą obsesją żyją. Więc niech się zdecydują. Albo nienawidzą Zachodu i chcą z nim walczyć, albo się na niego snobują. Jeśli chcą walczyć, proszę się wynosić z Zachodu. Majątki skonfiskować, z uczelni wyrzucać. Dzieciaki oligarchów mają utracić możliwości studiowania na prestiżowych uczelniach zachodnich. To jeszcze mamy w zanadrzu. Moim zdaniem, jeżeli Rosja będzie eskalować, można by było jeszcze do takich środków sięgnąć.
Panie ministrze, jak pan się czuje, kiedy słyszy pan słowa despoty Putina, mówiącego o tym, że każdy kraj, który będzie pomagał Ukrainie, musi liczyć się z sromotnym odwetem Rosji? No to są bardzo, bardzo mocne słowa.
To są bardzo mocne słowa, ale nie wpadałbym w jakąś panikę. Jednak mimo wszystko Putin czerwone linie zna. Tą czerwoną linią są granice państw NATO. To jest 30 państw, które należą do najsilniejszego sojuszu wojskowego w historii świata. O potencjale kilkadziesiąt razy silniejszym niż posiada Rosja. I Putin nie ośmieli się przekroczyć tej czerwonej granicy, więc to są takie pogróżki bardziej na użytek wewnętrzny, żeby jeszcze bardziej pokazywać swoje muskuły własnemu społeczeństwu. Na razie Rosja zaatakowała Ukrainę. Kraj, jeśli mierzyć potencjały, rzeczywiście słabszy od Rosji, ale dzielnie się broniący i zdeterminowany w obronie własnej wolności, własnej niepodległości, najsilniejszego sojuszu militarnego i politycznego na świecie, Putin zaatakować się nie ośmieli.
Czy Polska będzie w tej sytuacji, patrząc się, co dzieje się na Ukrainie, to już otwarta wojna, czy będzie wspierać wojska ukraińskie? Czy będziemy tam, wiadomo, nie będziemy wysyłać tam żołnierzy, ale czy sprzęt będzie dostarczany przez naszą wschodnią granicę na Ukrainę?
Tak, robimy to już od tygodni i chcemy to kontynuować. I zachęcamy do tego też naszych partnerów ze świata zachodu. Ukraina prosi o broń, Ukraina prosi o środki umożliwiające jej walkę i trzeba im te środki dostarczać. I Polska jest tutaj aktywna w tej sprawie. Oczywiście ja nie mogę mówić o szczegółach, w jaki sposób i co dokładnie, ale zapewniam, że taka pomoc jest Ukrainie udzielana.
Mówił pan o jedności krajów Zachodu wobec tej sytuacji. Czy czuje pan tą jedność także w polskim parlamencie?
Tak. Muszę powiedzieć otwarcie, że tak. Poza jakimiś nieodpowiedzialnymi, retorycznymi, czasami jeszcze zdarzającymi się wycieczkami.
Czy pan minister mówi o panu Budce?
Na przykład, nieodpowiedzialna wczoraj wypowiedź właśnie w takiej sytuacji, kiedy jednak czuliśmy jedność, uchwalając już drugą uchwałę w obronie Ukrainy, czy też wysłuchując istotnej informacji premiera Rzeczypospolitej, która cieszyła się w trakcie wystąpienia oklaskami ze wszystkich klubów parlamentarnych. Jedna wypowiedź była nieodpowiedzialna, no ale to niech sobie już wyborcy sami oceniają, kto tutaj jest odpowiedzialnym politykiem w takiej sytuacji, jak to nie. Ale jednak mimo wszystko w tej sprawie tę jedność odczuwam i również w tych deklaracjach związanych z chęcią i determinacją w uchwaleniu ustawy o obronie ojczyzny. Tej ustawy, która jest przełomowa, można powiedzieć, jeśli chodzi o budowanie bezpieczeństwa militarnego Polski. I mamy tutaj deklarację, myślę, że to się sprawdzi, że będziemy nad tą ustawą bez większych problemów i kontrowersji pracować, żeby ona weszła w życie jak najszybciej, żebyśmy mieli tę perspektywę umacniania polskiej militarnej obronności dynamiczniejszą w najbliższych latach.
Mówi pan o bezpieczeństwie Polski. No tutaj muszę się zapytać, czy my powinniśmy czuć się bezpiecznie? Czy nic nam w tej chwili nie zagraża?
Możemy się czuć bezpiecznie i to nie są naprawdę rytualne oświadczenia polskiego rządu czy polskiego prezydenta. Polska po pierwsze sama już dysponuje siłami militarnymi wybitnie odstraszającymi. Natomiast nasi sojusznicy, którzy wzmacniają systematycznie wschodnią flankę NATO, są coraz intensywniej obecni, również w Polsce. Sama obecność prawie już 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Polsce to jest bardzo odstraszający też element. Każdy, kto chciałby sobie wyobrazić atak na jakikolwiek kawałek terytorium Polski, musi się liczyć z tym, że musi od razu, w pierwszych sekundach takiej próby, od razu walczyć też z, można powiedzieć, z elitarnymi, bo takie do nas przybyły, elitarnymi oddziałami, bardzo doświadczonymi oddziałami amerykańskimi. Czyli musi wiedzieć, krótko mówiąc, atak na Polskę oznacza atak na Stany Zjednoczone. Atak na Polskę oznacza konieczność zabijania żołnierzy amerykańskich. Można mówić o szaleństwie Putina, bo rzeczywiście człowiek, który uważa, że głównym wrogiem Rosji jest Zachód, jest człowiekiem szalonym. Bo Rosja ma obiektywnie inne kierunki zagrożeń. Możemy o tym długo mówić, ale mimo wszystko w tym szaleństwie są pewne granice i on doskonale wie, że taki atak oznaczałby konfrontację z najpotężniejszym państwem świata i najpotężniejszym sojuszem militarnym świata i po prostu przegraną. Więc naprawdę możemy się czuć bezpiecznie dzięki temu, że od 23 lat jesteśmy w Pakcie Północnoatlantyckim, jesteśmy bezpieczni.
Media głównego nurtu często określały stosunek Prawa i Sprawiedliwości do Putina i jego działań jako rusofobię. Ja przypomnę czerwiec ubiegłego roku, tytuł z Onetu, tajne obrady Sejmu. Kaczyński miał straszyć posłów wojną z Rosją. Jak pan teraz patrzy się na tamte działania i tamte oceny waszej wizji współpracy lub też jej braku z naszym wschodnim sąsiadem?
To nie jest żadna rusofobia, to jest po prostu realizm. Skoro do władzy 22 lata temu doszedł w Rosji człowiek pochodzący z KGB, szpieg, pułkownik jednej z najbardziej zbrodniczych organizacji w historii ludzkości i od razu na początku swojego urzędowania oświadczył, że największą katastrofą geopolityczną XX wieku był upadek Związku Sowieckiego, to już wtedy każdy właśnie racjonalnie myślący człowiek wiedział, że to jest człowiek niebezpieczny, który skoro takie rzeczy oświadcza, to znaczy, że będzie chciał coś odbudować.
Muszę wyjść słowo, panie ministrze. Czy to oznacza, że rządy Niemiec, Francji, Austrii wtedy nie były racjonalnie myślące? No bo one tego nie zauważały.
Zdecydowanie tak. Miały jakieś dziwne wyobrażenie prawie że europejskiego Putina, Miedwiediewa, jego współpracownika, z którym się wymieniał raz stanowiskiem prezydenta, raz stanowiskiem premiera. I w ogóle nie dostrzegali, znaczy może nie w ogóle, bo byli też tacy, którzy dostrzegali, ale generalnie nie dostrzegano w takim wymiarze, w jakim należało, neoimperialnej polityki Rosji. I ani otrzeźwienie z Gruzji w 2008 roku nie było wystarczające, ani nawet otrzeźwienie z 2014 roku, kiedy Rosja siłowo zmieniła granicę, czyli zajęła Krym i kawałek Donbasu urwała z terytorium Ukrainy, też nie było jeszcze wystarczająco otrzeźwiające. Mam wrażenie, że taką przyspieszoną lekcję realizmu wielu liderów Zachodu przechodzi właśnie teraz. Trochę późno, ale lepiej późno niż wcale.
Czy w takim razie można zaryzykować stwierdzenie, że po części za to, co się dzieje na Ukrainie, odpowiadają Niemcy, Francja, Austria, które gospodarczo bardzo silnie związane były i nadal związane są z Rosją?
Teraz może nie czas na takie rozliczanie, bo musimy trzymać się tej jedności, którą wypracowaliśmy, choćby w sprawie tych sankcji, które wczoraj przyjęliśmy, ale jednak należy o tym mówić też otwarcie, że w największej mierze w zbudowaniu pewnej potęgi militarnej i posiadaniu środków finansowych na budowę tej potęgi militarnej Rosji odpowiadają na przykład Niemcy. Bo jednak te dwie rury, które zbudowali pod Bałtykiem, z których jedna cały czas pracuje i to od wielu lat, Nord Stream 1, to jest przepompowywanie w jedną stronę gazu, którego Niemcy potrzebują, ale w drugą stronę potężnych środków finansowych, dzięki którym Putin mógł zbudować swoją potęgę militarną, której teraz używa do atakowania sąsiedniego, niepodległego państwa. Więc tego nie zapomnimy i będziemy o tym przypominać Niemcom. I myślę, że też Ukraina niesłychanie się zawiodła, bo w ostatnich latach było widać wyraźnie, że Ukraina próbuje budować swoje bezpieczeństwo na dobrych relacjach z Niemcami przede wszystkim. I przekonali się, jaki to jest sojusznik w ostatnich miesiącach, kiedy się okazało, że nawet broni nie chcą Niemcy wysyłać na Ukrainę, zasłaniając się jakimiś argumentami historycznymi, zapominając, że to był jeden z najbardziej narodów, to był jeden z narodów, który najbardziej ucierpiał w czasie agresji niemieckiej, w czasie II wojny światowej, więc te argumenty historyczne też są niezrozumiałe. I właśnie sprzeciwiając się na przykład teraz, póki co jeszcze temu wprowadzeniu sankcji w postaci wyrzucenia Rosji z systemu SWIFT. Więc Ukraińcy są bardzo zawiedzeni i czasami tam bardzo mocne słowa nawet padają słowa zdrada.
Panie ministrze, wróćmy na naszą polską ziemię. Jak wygląda w tej chwili i czy zostanie zerwana współpraca z rosyjskimi instytucjami kultury?
One nie są zbyt intensywne. Tutaj musimy rzeczywiście rozdzielać dwie sfery. Rosjanie to jest naród, z którym chcemy sympatyzować mimo wszystko. Rosjanie to jest naród, który stworzył wspaniałą kulturę, wspaniałą muzykę, wspaniałą literaturę. Zaczytujemy się w tej literaturze przecież bez przerwy. I słusznie, bo to jest głęboka, mądra literatura i to jest przepiękna muzyka. Najpiękniejsze koncerty fortepianowe w historii muzyki napisał Rachmaninow. Więc odróżniajmy te dwie rzeczy. Przepiękna kultura, ciekawy naród, sympatyczni bardzo często ludzie i szalona elita polityczna wywodząca się z siłowników postsowieckich, którzy nie dość, że właściwie wykorzystują i rabują własny naród, eksploatują go, to jeszcze próbują wyciągać pieniądze, duże pieniądze z Zachodu, a wszystko po to, żeby odbudować szalone neoimperialne pomysły wyobrażenia własnego państwa. Te dwie rzeczy rozróżniajmy, ale sprowadzając już konkretnie, odpowiadając na pana pytanie, oczywiście taka współpraca będzie bardzo utrudniona, bo nawet przekraczanie granic już teraz będzie utrudnione, więc nie sądzę, żeby taka intensywna współpraca kulturalna z Rosją dzisiaj była możliwa. Ona się głównie opiera na współpracy instytucji konkretnych, filharmonia z filharmonią, muzeum z muzeum i tak dalej. I myślę, że to będzie teraz bardzo trudne.
Panie ministrze, i ostatnie pytanie. Czy ministerstwo dysponuje jakąś infrastrukturą, która mogłaby pomóc w przyjmowaniu uchodźców? Ta fala na pewno nas czeka, nie oszukujmy się. Czy jest taka możliwość?
Nie ministerstwo, tylko rząd, tak? O to powiem.
Ja bardziej pytam o tutaj Ministerstwo Kultury. Czy jest jakaś infrastruktura, którą możecie udostępnić jako ministerstwo także dla uchodźców?
Tak jak Białorusini, którzy od dwóch lat opuszczali swój kraj z powodu prześladowań politycznych i na przykład ludzie kultury, którzy opuścili ten kraj, spotkali się z pomocą Ministerstwa Kultury, na to samo mogą liczyć ludzie z Ukrainy, jacyś artyści, twórcy, którzy w Polsce by się znaleźli. Na pewno się nimi zainteresujemy i będziemy szukać jakichś możliwości przetrwania ciężkiego czasu w Polsce.
Bardzo dziękuję panie ministrze za dzisiejsze spotkanie i życzę spokojnego weekendu.